Prawda, która nie boli, jak budować odważne zespoły. Współczesne organizacje, od startupów po globalne korporacje, coraz częściej padają ofiarą tzw. epistemicznej inflacji optymizmu. Strach przed konfrontacją z rzeczywistością prowadzi do systemowego milczenia. W pewnym dumnym mieście zbudowano wieżę tak niebotyczną, że jej szczyt ginął w chmurach. Mieszkańcy pękali z dumy, widząc w tej konstrukcji dowód na potęgę rozumu. Każda kondygnacja miała surowych nadzorców, a każdy kamień własną metrykę jakości. Pewnego dnia najmłodszy czeladnik dostrzegł w murze pęknięcie. Chłopak chciał zaalarmować majstra, lecz przypomniał sobie, że ostatni śmiałek zgłaszający błąd został nazwany niebezpiecznym panikarzem. Zamilkł. Pęknięcie rosło, zachowując lojalność wobec hierarchii. Gdy wieża runęła, śledczy odkryli zdumiewającą prawidłowość. Katastrofa nie zaczęła się w momencie fizycznego pęknięcia muru, lecz wtedy, gdy pękła w ludziach odwaga mówienia prawdy. Ta przypowieść jest precyzyjną mapą współczesnej firmy. Organizacje nie giną od braku procedur, lecz od zabójczego nadmiaru dobrze wychowanej ciszy. Tu dochodzimy do sedna koncepcji Amy C. Edmondson, czyli bezpieczeństwa psychologicznego. Jest to wspólne przekonanie zespołu, że można podjąć ryzyko interpersonalne bez strachu przed karą. W pracy z 1999 roku autorka definiuje ten konstrukt jako zjawisko zależne od postawy lidera. Bezpieczeństwo psychologiczne to nie poduszka, to pas bezpieczeństwa, który pozwala nam pędzić naprzód bez obawy o wypadek przy pierwszym potknięciu. W świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, czyli w rzeczywistości VUCA, hierarchia, która nie umie słuchać dołu, przestaje być strukturą koordynacji. Staje się aparatem opóźniania prawdy. Wiedza nie mieszka wyłącznie w gabinetach prezesów, lecz często przy terminalu operatora czy w kodzie junior dewelopera. Amy Edmondson, badając zespoły medyczne, natknęła się na zjawisko przeczące zdrowemu rozsądkowi. Najlepsze zespoły zgłaszały statystycznie najwięcej pomyłek. To był oślepiający błysk oczywistości. Nie mieliśmy do czynienia z większą liczbą wpadek, lecz z większą gotowością do ich ujawniania. Widoczna liczba błędów w arkuszu kalkulacyjnym rzadko bywa wskaźnikiem jakości. Częściej mówi nam coś o kulturze wykrywalności. Jeśli oddział szpitalny raportuje podejrzanie mało incydentów, nie wiemy, czy jest oazą bezpieczeństwa, czy miejscem sparaliżowanym przez strach. Bezpieczeństwo psychologiczne nie jest zaproszeniem do organizacyjnej miękkości. Nie oznacza, że każdy pomysł jest genialny. Wysokowydajne zespoły łączą wysoki poziom bezpieczeństwa z ekstremalnie wysokimi wymaganiami. Bezpieczeństwo pozbawione wymagań degeneruje się w strefę komfortu, która jest elegancką nazwą dla stagnacji. Z kolei wysokie wymagania bez bezpieczeństwa prowadzą do strefy strachu, gdzie energia marnowana jest na ukrywanie faktów. Dopiero ich połączenie daje strefę uczenia się, w której błąd staje się paliwem dla innowacji. Stara metafizyka zarządzania głosiła, że ludzie pracują dobrze, gdy boją się konsekwencji pomyłek. Nowa teoria uczenia się odpowiada. Ludzie pracują dobrze, gdy boją się skutków złej pracy bardziej niż reakcji przełożonego naprawdę o niej. Strach wcale nie zwiększa odpowiedzialności. On doskonali umiejętność sprawnego ukrywania informacji. Jest tanią technologią pozornego porządku, która w dłuższej perspektywie okazuje się najdroższą drogą do katastrofy. W salach konferencyjnych panuje wtedy idealna dyscyplina, ten ulubiony narkotyk władzy administracyjnej, który daje złudne poczucie kontroli. Pod tą gładką powierzchnią narasta zjawisko epistemicznej inflacji optymizmu. Im większy lęk przed powiedzeniem prawdy, tym bardziej oderwane od rzeczywistości stają się komunikaty płynące ku górze. Raport nie mówi już, co się dzieje wewnątrz systemu, lecz to, co wolno powiedzieć bez narażania się na gniew. Kluczową kategorią jest ryzyko interpersonalne, które paraliżuje nas skuteczniej niż ryzyko finansowe. Człowiek w pracy nie jest abstrakcyjnym nośnikiem kompetencji, lecz istotą społeczną zanurzoną w mikropolityce spojrzeń i aluzji. Boimy się wyjść na ignorantów, więc nie zadajemy pytań. Ukrywamy błędy, by nie uchodzić za niekompetentnych. Tak działa organizacyjna produkcja milczenia. Nie przez jeden wielki zakaz, lecz przez 1000 drobnych przewidywań upokorzenia. Asymetria między głosem a milczeniem jest brutalnym mechanizmem. Głos służy systemowi, dostarczając danych, ale kosztuje jednostkę, która ryzykuje status. Milczenie służy jednostce, dając spokój, ale kosztuje system, który traci kontakt z faktami. W tym sensie milczenie jest wyborem racjonalnym lokalnie, ale katastrofalnym globalnie. Współczesne badania gigantów technologicznych, takich jak Google, w pełni potwierdzają tezy Edmondson. W ramach projektu Aristoteles bezpieczeństwo psychologiczne wskazano jako najważniejszą z pięciu dynamik efektywności. Dane Gallupa z 2017 roku pokazują, że tylko 3 na 10 pracowników wierzy, iż ich opinia w pracy się liczy. Gdyby udało się podwoić ten wskaźnik, organizacje mogłyby liczyć na spadek rotacji o 27%. Głos pracownika nie jest sentymentalnym ornamentem, lecz realnym zasobem ekonomicznym. Jeżeli kultura strachu jest architekturą milczenia, to lider pełni rolę głównego urbanisty. Pracownicy z precyzją obserwują, co dzieje się w sekundzie po zgłoszeniu problemu. Czy lider potrafi szczerze podziękować za złą wiadomość, czy jego twarz kamienieje w grymasie niezadowolenia? Czy pyta o odmienne zdanie z autentyczną ciekawością, czy traktuje każdą wątpliwość jako przejaw nielojalności? Kultura nie powstaje na plakatach w kantynie. Rodzi się w momencie, gdy ktoś odważy się powiedzieć coś skrajnie niewygodnego. Produktywne reagowanie polega na tym, by nie zniszczyć w 5 sekund całej odwagi, którą mozolnie budowano w zespole przez miesiące. Przygotowanie gruntu jest aktem politycznym, ponieważ radykalnie zmienia układ uprawnień do zabierania głosu. W tradycyjnej organizacji szef ma wiedzieć, a pracownik wykonywać polecenia. W organizacji uczącej się szef kierunkuje energię, a pracownik współtworzy rozpoznanie sytuacji. To nie jest anarchizacja hierarchii, lecz jej urealnienie. Decyzja podjęta bez dopływu prawdy z dołu jest elegancką formą hazardu. Porażka inteligentna, czyli błąd wynikający z eksperymentu na nowym terytorium, wymaga wydobycia lekcji, a nie rytuału upokorzenia. Jak podkreślał Financial Times, inteligentna porażka musi być oddzielona od lekkomyślnego fetyszu błędu. Volkswagen, Wells Fargo czy Nokia operowały w różnych sektorach, ale łączyła je toksyczna architektura relacji. Fundamentem była mordercza presja na wynik i asymetria statusu. Gdy organizacja uznaje błąd za niedopuszczalny, prawda staje się ryzykiem zawodowym. Wtedy inżynierowie o najwyższych kompetencjach uznają, że kłamstwo to jedyna strategia przetrwania. Bezpieczeństwo psychologiczne to nie jest miękka poduszka, lecz niezbędny pas bezpieczeństwa dla całej organizacji. Gdy go zabraknie, nawet rynkowy gigant może nie zauważyć, że wypada z zakrętu, bo nikt nie odważył się krzyknąć. Czy jesteśmy w stanie zbudować organizacje, w których prawda stanie się cenniejsza niż zachowanie pozorów? Prawdziwa dojrzałość wymaga odwagi, by przestać być trybikiem w maszynerii milczenia i stać się czujnikiem rzeczywistości. Pytanie brzmi, czy zdołamy stworzyć systemy, które nie runą pod ciężarem własnych kłamstw, zanim będzie za późno na jakąkolwiek korektę? Nie bądź trybikiem ciszy. Bądź czujnikiem rzeczywistości, bo tylko tak możemy budować systemy, które przetrwają próbę czasu.